On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią w tym naszym nowym sezonie 2025-2026. I tak jak w poprzednim roku, nasze comiesięczne spotkania będą miały na celu odkrycie soborów powszechnych i znaczenia, które te sobory miały na historię Kościoła, naszego Kościoła, a także może trochę na nasze życie. Proszę Państwa, wchodzimy w sobory XV-wieczne i Wielki Sobór w Konstancji, który trwał 1414-1428, więc sporo lat, który tak naprawdę ukształtował troszeczkę Europę XV wieku. Ale nie jesteśmy w stanie o tym opowiadać, nie jesteśmy w stanie mówić tak naprawdę, co się zmieniło i dlaczego, jeżeli Państwu nie rozłożę bierek na planszy. I dopiero wtedy, kiedy zobaczymy pionki na planszy, bierki, co się dzieje w Europie, będziemy mogli zrozumieć, dlaczego ten sobór jest tak ważny. Dlaczego ten sobór jest jednym z najbardziej kluczowych soborów w historii, który utrzymał jedność chrześcijaństwa Zachodu aż do Marcina Lutra, czyli człowieka, którego nie darzę dużą sympatią. Proszę Państwa, mamy początek Gry o Tron. Jeżeli ktoś oglądał ten serial, czytał te książki, to tak naprawdę w realnym życiu takie Gry o Tron są jeszcze lepsze, ale tym razem nie będzie chodziło o tron cesarski, ani o tron królewski, ani jakiś książęcy, ale chodzi o tron świętego Piotra, czyli chodzi o tron papieski. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy taki epizod w historii Kościoła, który nazywamy niewolą awiniońską. Nie będę tutaj długo tłumaczył, ale chodzi o to, że między rokiem 1309 a 1376 papieże urzędowali w Awinionie. Awinion to jest część dzisiaj Francji, wtedy to było księstwo należące do Neapolu, akurat muszą Państwo mieć taką świadomość, że Neapol był bardzo zawsze związany z Francją, mimo że jest we Włoszech południowych. To jednak część ziem Neapolu właśnie leżała w południowej Francji. To oczywiście chodzi o kwestie dynastyczne. No i papież tam przybywa, a później te ziemię nawet odkupuje od Królestwa Neapolu. Ma swoją własną ziemię, buduje piękny pałac papieski, piękne kościoły. No i jest oczywiście Francuzem. To znaczy blisko Królestwa Francji, jest zależny od Francji. W związku z tym kardynałowie też są najczęściej wybierani francuscy. Proszę pamiętać, kardynałowie w tamtych czasach to przede wszystkim członkowie domu papieskiego, blisko papieża, będący nie zawsze, ale jednak taki zwyczaj jest najczęstszy, dlatego tych Francuzów jest dużo, dlatego Francuzi wybierają Francuzów i tak dalej, a papieże nie spieszą się, żeby wracać do Rzymu. Formalnie są biskupami Rzymu, natomiast do Rzymu wolą nie przyjeżdżać. Rzym to jest niebezpieczne miasto. Tam są koterie, tam są spiski. To jest walka z cesarzem o tron, tam się koronują cesarze i tak dalej. Ciągły problem, ciągle coś się dzieje. Awinion jest spokojny, piękny, jest ciepło, ładnie. Można z niego rządzić Europą. Kuria się rozrasta, narzuca podatki kościelne na całą Europę, ale Kościół troszeczkę jęczy. Oczywiście jęczy, ponieważ te podatki są wysokie, no trzeba za coś budować, prawda? Te świątynie, ten pałac nowy. Zresztą tak jak mówię, piękny, warto odwiedzić, do dzisiaj stoi. Natomiast papieże żyją w zbytku i trochę Kościół poza tymi problemami finansowymi dostrzega, że to jednak dziwne, że ten biskup Rzymu nie mieszka w Rzymie. Że powinien chyba jednak tam być, skoro mamy przecież wcześniejsze orzeczenia soborów, o którym Państwu mówiłem, że biskup powinien rezydować w swojej diecezji. A sam biskup biskupów, tak? Namiestnik Chrystusa, za tamtych czasów nawet nie mówiono namiestnik Chrystusa, tylko Chrystus na ziemi, niektórzy mówili. Nie mieszka w swoim własnym mieście. Trochę dziwna sytuacja. Ci papieże w Awinionie byli lepsi, byli gorsi, jak to zwykle bywa, ale w końcu jeden, czyli Grzegorz XI, stwierdził, że chyba jest jakaś prawda w tym, że powinien wrócić do Rzymu. Oczywiście wielu historyków zakłada, i chyba to jest uczciwe, że bardzo duży wpływ na niego miała ówczesna, niezwykle ważna kobieta w Europie, obecnie święta, czyli Katarzyna ze Sieny, która pisała do niego listy. W ogóle Katarzyna ze Sieny często pisała listy do papieży, nie tylko do tego papieża, do następnych też będzie pisała. I ona wzywała papieża, żeby wracał do Rzymu, że tam jest jego miejsce, tam jest Capus Mundi, a nie w Awinionie. I Grzegorz jedzie do Rzymu. Oczywiście nie jedzie sam, jedzie z całym swoim dworem papieskim, ze wszystkimi kuriolistami. Wraca do tego Rzymu, osiada w tym Rzymie, po czym dość szybko umiera. I wtedy zaczyna się dziać. W Rzymie jest obecnych 17 kardynałów. 14 jest Francuzami, 4 jest Włochami, 1 pochodzi z Hiszpanii. No i dochodzi do tego momentu, że trzeba wybrać kolejnego papieża i jakoś tak matematyka nam wskazuje, że pewnie wybiorą Francuza. I niestety Rzymianie doskonale umieją liczyć do 17 i widzą tą przewagę francuskich kardynałów, im się to nie podoba. Rzymski lud, rzymscy księża, rzymscy biskupi, przecież to jest, proszę państwa, olbrzymie miasto, chcą Rzymianina. Chcą mieć pewność, że papież u nich zostanie, a nie wyemigruje znowu na południe Francji, czyli do Awinionu. Dlatego lud, poruszony, jakby powiedzieć, takim wezwaniem, nie wiadomo dzisiaj czyim, wbija na konklawę, uzbrojony, i zaczyna robić zamieszki. Ponoć doszło nawet do takiego incydentu, że jeden chłop, czy też jakiś mieszczanin uzbrojony w widły, przebił beczkę wina trzema takimi uderzeniami i z tej beczki wina wypłynęło wino i krzyknął: z wami będzie tak samo, jeśli nie wybierzecie Rzymianina. Czyli jest takie parcie, żeby biskupem Rzymu został Rzymianin albo przynajmniej Włoch. No i kardynałowie trochę tak czują się zagrożeni i rzeczywiście wybierają papieża. Wybierają włoskiego arcybiskupa Bali Bartolomeo Prignano, który przybiera imię Urbana VI. Proszę państwa, ostatni raz w historii, gdy papieżem nie zostaje kardynał, bowiem Urban VI w momencie wyboru nie był jeszcze kardynałem. Zostaje on koronowany, tak? Bo tak wygląda liturgicznie, że to była koronacja papieska. Zostaje papieżem i wtedy się okazuje, że no facet ma dość ciężki język, a charakter to już w ogóle ma do niczego. Urban jest człowiekiem, który ma pewien pomysł na reformę kościoła. Przede wszystkim chce, żeby papież został w Rzymie, ale chce reformować kurię rzymską, czyli proszę usłyszeć to słowo, reformować kurię rzymską, co to znaczy? Kupa ludzi straci robotę. Po drugie, chce reformować życie kardynałów. Sam kardynałem nie był i doskonale zdaje sobie sprawę, że kardynałowie to tacy książęta kościoła, ale trochę zbytnio żyją jak ci książęta tutaj na ziemi. I może byłby to super pomysł i miałby nawet poparcie tak zwanego kleru, tak, czy też ludu, tylko że no jest chamem. Chamem, który ma dość cięty język i straszne usposobienie, w tym jest krzykliwy, w tym jest nieobliczalny, w tym jest nerwowy. I moglibyśmy stwierdzić dzisiaj, że te wszystkie rzeczy, w świetle tego, o czym zaraz będę mówił, to jest jakaś czarna propaganda jego przeciwników politycznych. No bo tak naprawdę dzisiaj, no kto to pamięta, tak? Nasza babcia nie pamięta, jakim był papieżem prywatnie Urban VI. I możemy uznać, że no źródła, które mówią o tym, że był wredny, no są troszeczkę przekoloryzowane. To tylko, że mamy tą biedną Katarzynę Sieneńską, która pisze do niego listy o Chrystusie na ziemi, bo ona w ten sposób go nazywa. Będę cię wspierać, bądź człowiekiem dobrym, spokojnym, uspokój swoje usposobienie i nie wybuchaj gniewem. No, jeżeli Katarzyna ze Sieny pisze coś takiego do Urbana, to znaczy, że jednak miał problemy z nerwami. I on dość mocno wszystkich do siebie zraża. No i dochodzi do takiej sytuacji, że ci kardynałowie, którzy na niego głosowali, po drodze jeden umiera, ale akurat to dla naszej historii nie ma żadnego znaczenia, bo umarł po prostu ze starości, dochodzą do wniosku, że jest coś nie tak. Spotykają się za Rzymem, papież się o tym dowiaduje, pyta, ale co wy tam tak naprawdę robicie? No, oni uciekają do takiej miejscowości Fondi i tam 20 sierpnia wybierają, albo papież był wybrany w kwietniu, 20 sierpnia wybierają kolejnego papieża. Tym papieżem jest Robert z Genewy, który przyjmie imię Klemens VII. Dlaczego to zrobili? Otóż uważają ci kardynałowie, i to nie tylko kardynałowie francuscy, ale także ci włoscy i ten jeden Hiszpan, że papież Urban został wybrany pod przymusem. No bo oni bali się o własne życie. Wobec tego jego wybór nie jest kanoniczny. Dlatego na tym konklawę, zanim wybrali nowego papieża, czyli Klemensa VII, ogłaszają, że papież Urban nie jest papieżem i go oczywiście ekskomunikują. No i mamy dwóch papieży. Jeden jest w Rzymie, a drugi jest na południu od Rzymu i udaje się do Neapolu. Neapolu, który, jak wspomniałem, był zawsze związany bardziej z Francją niż z Włochami, więc mamy Rzym i mamy Neapol. Do tych papieży dochodzi, znaczy do papieża Urbana dochodzi informacja, że ma swojego przeciwnika. No i niektórzy go wspierają, w tym przede wszystkim kurialiści rzymscy, których ma pod nosem, bo przecież został w Rzymie. No i dochodzi do wojny między tymi dwoma papieżami. Oczywiście papieże niezbytnio mają swoją armię, dlatego jeden i drugi papież korzysta z najemników. No i rzeczywiście dochodzi do starcia zbrojnego. I umówmy się w ten sposób. Klemens uważa, że to starcie wygra. Między innymi dlatego, że gdy był kardynałem, to może dzisiaj wielu zdziwi, ale zajmował się armią, armią papieską. On znał tych ludzi, on znał rzemiosło wojenne i miał wrażenie, że będzie w stanie wygrać tą bitwę w polu. I oczywiście oprócz tego, że jeden na drugiego nakłada ekskomunikę, jeden na drugiego psioczy w całej Europie, wysyłając listy, że to on jest papieżem, a ten drugi jest antypapieżem, dochodzi do wojny. Do wielkiej bitwy pod Marino w kwietniu 1379, gdzie wojska Urbana pokonują jednak armię Klemensa, po czym ten ucieka z Neapolu właśnie do poprzedniej siedziby papieskiej, czyli do Awinionu. Dlaczego to zrobił? Ponieważ między innymi Francja uznała jako papieża Klemensa. Tak samo na przykład zrobiło Neapol, tak samo zrobiła Szkocja. Inne państwa, jak na przykład Polska, czy też Rzesza Niemiecka, uznała papieża rzymskiego, czyli Urbana. A były takie państwa, które nie uznawały nikogo. W sensie czekały, co się stanie. Tak na przykład postanowili zrobić Hiszpanie. Te wybory nie oznaczały od razu, że wszyscy byli tacy pewni do końca dni, do końca tego konfliktu, ale tak mniej więcej zarysowywał się początek tego całego konfliktu. Papież Urban mimo zwycięstwa w tej bitwie nie miał wcale prostego życia, ponieważ w Rzymie miał wielu przeciwników i ostatecznie ze względu na swój tragiczny charakter, ze względu na to, że w pewnym momencie zorientował się, że część kardynałów kombinuje, tych, których on mianował później na kardynałów, żeby troszeczkę go ukrócić, to poddał ich torturom, pozabijał, no nie miał dobrego PR-u i w końcu zresztą ucieka z Rzymu i będzie umierał na obczyźnie. Natomiast co się dzieje? Mamy Klemensa, który żyje w Awinionie. Tam uważa, że jest prawdziwym papieżem, więc mu się nie tylko należy cześć i chwała, ale także wszystkie luksusy, które miał papież w Awinionie. Wydaje bardzo dużo pieniędzy, nakłada podatki, żyje w sposób rozrzutny. Ustala także i uchwala nowych kardynałów, ponieważ ma takie przeświadczenie, że to ten francuski kościół go popiera, dlatego ustanawia bardzo dużo francuskich kardynałów. Tych kardynałów się mnoży. To samo robi Urban, to znaczy dochodzi do wniosku, że skoro jest papieżem, może ustalać kardynałów. Jak ktoś jest kardynałem w kościele, no to ma cały, że tak powiem, system na niego pracuje i on też ma wpływy, więc ustala tych kardynałów, nie? I tych kardynałów znowu się robi dużo. Więc z jednej strony mamy papieża ze swoimi kardynałami i z drugiej strony mamy papieża ze swoimi kardynałami. I wszystko byłoby pięknie i ładnie i można by nawet stwierdzić, no kościół sobie przeczeka, prawda, ten czas, no w końcu któryś umrze i będzie wszystko w porządku. Natomiast sprawa nie jest tak prosta. Dlatego ten czas, który rozpoczął się wraz z śmiercią Grzegorza i wyborem Urbana VI i Klemensa VII, nazywamy Wielką Schizmą Zachodnią. Państwo wiecie, co to jest Wielka Schizma Wschodnia, tak? Podział między Kościołem prawosławnym a Kościołem rzymskim. Tu mamy Wielką Schizmę Zachodnią. Bardzo ważna rzecz, od razu tłumaczę, schizma jest wtedy, kiedy w religii jakiejś nie dochodzi do jakichś zmian doktrynalnych, tylko chodzi o władzę, o środki władzy, czy też lidera. Tak było właśnie z Wielką Schizmą Wschodnią. Na początku te dwa kościoły były identyczne, poza obrządkiem, czyli językiem, w którym się modlono, tak naprawdę, jeżeli chodzi o sakramenty, o inne rzeczy, nawet zwyczaje wielokrotnie, były takie samo. Teologicznie to było to samo, tylko podzieliły się, bo Kościół rzymski uważał, że jest najważniejszy, Kościół w Konstantynopolu uważał, że jest najważniejszy, no i tam doszło do tych konfliktów. Czym innym będzie reforma, tak? Czyli reforma, czy też protest. Dlatego mówimy, że Luter, jako protestant, on protestował, zmienił pewne wyznania, ponieważ nie występował tylko przeciwko władzy, ale także przeciwko doktrynie wiary. Dlatego jest protestantem, dlatego był i jest heretykiem. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego. Przez całą Wielką Schizmę Zachodnią kościół religijnie jest identyczny, ten, który popiera papieża awiniońskiego i ten, który popiera papieża rzymskiego. No i kiedy umiera papież rzymski, czyli Urban, zostaje wybrany jego następca, Bonifacy IX, który też uważa się za prawdziwego papieża. No i mamy cały czas ten impas, o którym nie będę długo opowiadał, bo tam wiadomo, wszyscy listy piszą i tak dalej. Proszę pamiętać, Polska stała po stronie właśnie papieża Bonifacego, co jest zwłaszcza widoczne w korespondencji Jadwigi Królowej, która do Bonifacego pisała, a nawet przypominam, że córeczka Jagiełły oraz Jadwigi miała na imię Bonifacja, właśnie na cześć papieża rzymskiego. Ale to jest wszystko okej. Natomiast kiedy umiera Klemens, czyli ten papież z Awinionu. Na jego następcę zostaje wybrany Benedykt XIII. I teraz Benedykt XIII jest papieżem, który mówi kardynałom tym francuskim: słuchajcie, ta sytuacja jest fatalna. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego jak wy mnie wybierzecie na tego papieża, ja postaram się dogadać z papieżem rzymskim, dojdziemy do jakiegoś konsensusu i jestem w stanie nawet ustąpić. Jestem w stanie nawet dla dobra Kościoła zrezygnować. No i zostaje wybrany. Po czym dochodzi do wniosku po wyborze, że jest jedynym papieżem na ziemi, tamten drugi jest heretykiem i nie ma o czym rozmawiać. Podobne zresztą podejście mają papieże w Rzymie. My mamy rację i nikt inny racji nie ma. Dlaczego mówię papieże w Rzymie? No bo po Bonifacym jest Innocenty VII, który zresztą rządzi bardzo krótko, a potem na tron papieski w Rzymie zostaje wybrany Grzegorz XII, czyli mamy Benedykta XIII i Grzegorza XII. I wtedy ci kardynałowie mówią: kurde, no tak być nie może, nie? To już jest wszystko, wszystko się rozpada. Ten cały Benedykt nas oszukał. Mówimy o tych francuskich kardynałach, którzy też widzieli, że to nie powinno w ten sposób wyglądać. Trzeba się jakoś dogadać. I zaczynają się korespondencje i dyskusje teologiczne, także na uniwersytetach, które powoli zaczynają się zastanawiać, że skoro papieństwo było takim najważniejszym wyznacznikiem wiary, ale papieże są fatalni, bo jest ich dwóch, kłócą się ze sobą, nie wiadomo, który jest prawdziwy. Po każdej stronie są jakieś za i przeciw. Linia rzymska twierdzi: no dobra, papież został wybrany w Rzymie, doszło do oficjalnej koronacji, przejął tron Piotrowy i tylko w wyniku buntu tamci kardynałowie wybrali Klemensa. Natomiast linia Klemensa mówi: no dobra, tak, tamten został wybrany, ale pod przymusem jakiegoś prostackiego ludu, w związku z tym nie możemy uznać, że tutaj doszło do prawdziwego wyboru. To my wybraliśmy prawdziwego papieża, przecież my mamy głos, byliśmy przecież kardynałami. No i to tak idzie. No i coraz więcej zaczynają kardynałowie ze sobą korespondować, ci rzymscy z tymi francuskimi, poza obiegiem papieskim. Papieże o tej korespondencji nie wiedzą. Nie wiedzą o tych kontaktach, nie wiedzą o tych dyskusjach. Coś tam do nich dociera, no ale przecież oni są papieżami. A czy jest jakaś ważniejsza władza w Kościele niż papież? No i rodzi się taki pomysł. A może ważniejszy jest sobór? Otóż to nie jest wcale rzecz nowa, ale jednocześnie jest kontrowersyjna. Otóż wszystkie sobory starożytne były uznawane, oczywiście przez Kościół rzymski, za prawdziwe tylko dlatego, że na tych soborach byli przedstawiciele papieża. I papież zawsze ostatecznie musiał te postanowienia zatwierdzić. Taka jest linia od zawsze Kościoła rzymskiego. Oczywiście Kościół w Konstantynopolu patrzy na to inaczej, ale my patrzymy na to w ten sposób. No ale tutaj nie wiemy, kto jest papieżem. Tak naprawdę możemy się spierać. A to sobory, a nie papieże, mimo że zatwierdzali, to sobory uzgadniały najważniejsze rzeczy w historii Kościoła. Więc zaczyna się tworzyć taki projekt i taka myśl wśród wierzących tamtego czasu, że może to sobór jest ważniejszy od papieża i może to sobór ma prawo tego papieża odwołać, skoro jest na przykład uparty, niewierzący, a może jest heretykiem. I mamy, proszę Państwa, sobór, o którym mało kto pamięta i mało kto wie. Tym soborem jest sobór w Pizie. W 1409 roku zbiera się taki sobór na takiej fali, bym powiedział, rozważań na temat tej teorii koncyliatoryzmu. Koncyliaryzm to jest bowiem ta myśl, że zgrupowanie kardynałów, zgrupowanie kościoła, bo to nie tylko o kardynałów chodzi, zgrupowanie kościoła jest ważniejsze niż papież. I tam dyskutują ze sobą nie tylko kardynałowie, ale także biskupi, przedstawiciele kościołów, którzy oskarżają zarówno Grzegorza XII, jak i Benedykta XIII o to, że są heretykami, ponieważ poprzez schizmę i uparcie praktycznie odrzucają jeden z dogmatów, a tym dogmatem jest dogmat o jedności Kościoła. Skoro Kościół, który jest wciąż jednością religijną, nie ma różnej tradycji teologicznej, nie ma różnej tradycji liturgicznej, jest jednym Kościołem, wierzy w to samo, ale ma dwie głowy, to znaczy, że jedna z tych głów jest nielegalna. No i skoro nie można dojść do tego, kto tak naprawdę jest tym nielegalnym, ale jedna i druga strona jest uparta, to jedna i druga strona poprzez swoje uparcie grzeszy, niszcząc jedność Kościoła. No i papieże zostają oficjalnie odwołani przez ten sobór w Pizie. Sobór w Pizie dziś nie jest soborem, nie uznajemy go jako sobór, później Państwu powiem dlaczego, natomiast wtedy był zwany soborem w Pizie i tam na tym soborze na papieża został wybrany Aleksander V. Ten Aleksander V został wybrany, ale umówmy się, dość szybko umiera i na jego miejsce zostaje powołany Jan XXIII. I ten pomysł, cytując Rowana Atkinsona z nieśmiertelnego dla mnie serialu Czarna Żmija, jest genialny, ma tylko jedną wadę. Jest idiotyczny. To znaczy, mieliśmy dwóch papieży, no i nagle mamy trzech papieży. Czyli mamy papieża Awinionu, mamy papieża z Rzymu i mamy linię papieży, tych właśnie z Pizy, którzy w Pizie zostali wybrani. No i robi się bałagan do kwadratu. Jak temu zapobiec? Jak to skończyć? W pewnym momencie pojawia się jak na białym koniu człowiek, który mówi, trzeba to skończyć i rzeczywiście może idea soboru jest najlepsza. Nie jest to żaden duchowny, nie jest to żaden kardynał, jest to świecki. Zygmunt Luksemburczyk. Proszę Państwa, o Zygmuncie Państwo na pewno wiele słyszeli z lekcji historii. Ja tutaj nie będę się powtarzał, bo nie o to chodzi, żebyśmy tutaj się powtarzali. Natomiast ten człowiek dyskutuje najpierw właśnie z Aleksandrem V, a potem z Janem XXIII i postanawia zmusić papieża, czyli właśnie tego Jana XXIII, do ogłoszenia soboru powszechnego, który zakończyłby tą całą sprawę. Ale nie tylko będą tam biskupi, kardynałowie i tak dalej, ale pojawią się wszyscy najważniejsi gracze w Europie, czyli też władcy. Tacy właśnie jak król Zygmunt, który w zasadzie, no, niektórzy na niego mówią, że to jest niekoronowany cesarz Zachodu, tak? Jako władca Węgier, które wtedy były przecież potężnym państwem. Zygmuntowi udaje się namówić większość krajów do przybycia na sobór. Udaje się namówić nawet zwaśnione strony. Na sobór bowiem wybiera się delegacja polska, ale wybiera się też delegacja krzyżacka. Proszę pamiętać, mamy środek konfliktu tak naprawdę, krzyżacko-polskiego, konfliktu prawnego, dyplomatycznego, ale też wojennego. Na sobór udaje się Anglia i przedstawiciele Szkocji. Każda z tych stron wybrała innego papieża, no ze względu na napięcia. Ale tu mamy napięcia i pewne tam bym powiedział takie napięcia wewnętrzne, ale przecież mamy wielką wojnę stuletnią, która się jeszcze toczy między Francją i Anglią, a na sobór ma przyjechać i tak przedstawicielstwo Francji i przedstawicielstwo Anglii. To jest niesamowite, jak Zygmuntowi udaje się doprowadzić do spotkania wszystkich. No i pytanie, gdzie się spotka? Pada pomysł Konstancji. No bo nie Rzym, nie Awinion, nie Pisa, tylko ta mała miejscowość, która nagle w ciągu kilku dni stanie się praktycznie 10 czy 11 razy większa niż na co dzień. Papież Jan XXIII pisze bullę, wzywając wszystkich na sobór. Ten dokument pokazuje nam, że od początku myślą soborową było przede wszystkim zakończenie tych konfliktów. Ale ponieważ zjedzie tam cała Europa, to wiele ludzi postanawia załatwić inne sprawy. Między innymi delegacja polska i krzyżacka będzie na tym właśnie soborze dyskutować na temat problemów, które dotyczą tych dwóch tylko stron. Proszę Państwa, sobór ma olbrzymią liczbę dokumentów, która do dzisiaj nie została przetłumaczona na języki nowożytne. Zresztą polski wydawca soborów powszechnych szczyci się tym, że dokumenty dotyczące konfliktu polsko-krzyżackiego zostały wydane przez polskie wydawnictwo jako pierwsze w historii, bo one są tylko po łacinie, tam w Watykanie dzisiaj i wydane w Polsce, nigdzie więcej. Wiele dokumentów, mnóstwo dokumentów, które tam były obradowane, które nie są dekretami kościelnymi, które nie są jakimiś kanonami, jest nieprzetłumaczonych, a sprawy tam załatwiali wszyscy. To było takie, przepraszam, że powiem, pierwsze zgromadzenie ONZ. Zygmunt sobie, król węgierski sobie coś takiego wymyślił, wszyscy zjadą, pogadają, świetny pomysł i mu się to udało. Pozwolą Państwo, że kończąc ten wstęp, bo przypominam, dzisiejsze nasze spotkanie jest wstępem, rozkładamy bierki, tak? Mamy teraz już papieża z Pizy, Jana XXIII. Mamy papieża z Rzymu, obecnie papieżem z Rzymu jest Grzegorz XII i mamy papieża z Awinion, Benedykt XIII. No i mamy tą bullę. Bulla jest zwołaniem soboru, jest datowana na 16 listopada 1414 roku. Jan biskup, sługa sług bożych, na przyszłą rzeczypamiątkę, w trosce o wdrożenie postanowień przyjętych na synodzie w Pizie, przez naszego poprzednika, szczęśliwej pamięci papieża Aleksandra, dotyczących ponownego zwołania soboru powszechnego, zwołaliśmy go raz jeszcze naszym listem, którego treść poleciliśmy tu włączyć. Dążąc szczerym sercem i usilnym pragnieniem do pokoju i wywyższenia Kościoła oraz do uspokojenia chrześcijańskiego ludu, chętnie postanawiamy i poszukujemy tego, czy moglibyśmy skutecznie zasłużyć sobie na tego rodzaju pokój i wzrost uspokojenia. Niedawno, szczęśliwej pamięci, nasz poprzednik Aleksander, przewodnicząc obradom podczas Świętego Soboru Powszechnego w Pizie, powodowany pewnym ważnym i palącym sprawami ze zgodą soboru wśród innych ustaleń polecił, aby znów został uroczyście zwołany sobór powszechny w terminie i w miejscu, jakie zostaną wybrane przez niego lub przez któregoś z jego następców. Czyli tutaj Zygmunt właśnie uderzył w tą nutę, że tam w Pizie ustalono, że przydałoby się ten sobór, jeżeli sytuacja się nie naprawi, zwołać ponownie. Zygmunt mówi, zobacz, było coś takiego, zwołuj sobór. Później zaś zwrócił się do nas ze swym listem umiłowany w Chrystusie nasz syn Zygmunt, wybrany na króla Rzymian i najjaśniejszego króla Węgier, który usilnie prosił, abyśmy nie wyznaczali miejsca soboru tego rodzaju ogłoszeniu, ale zarówno w wyznaczeniu wspomnianego wyżej miejsca, jak i terminu przewidzianego na jego odprawienie, zechcieli uwzględnić pewną zwłokę, dopóki on sam nie prześle do nas swych posłów z odnośnymi wskazaniami. Wysłuchaliśmy prośby króla, która, jak ustaliliśmy, wynika z gorliwej pobożności i z czystej wiary. I poleciliśmy oczekiwać na przybycie posłów do naszych czcigodnych braci kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego i prałatów, których w tym celu wezwaliśmy do Rzymu na generalny konsystorz. Bowiem papieżowi udało się jego siłą, tym, którego wspierało, odzyskać Rzym, ale akurat tutaj papież rzymski z Rzymu uciekł, natomiast dalej był w tej linii papieży rzymskich. Później spotkaliśmy się osobiście z królem, zgodnie z jego i naszym pragnieniem, związanym z pewnymi palącymi, ważnymi problemami, uzyskaliśmy od niego zapewnienie o zdatności miasta Konstancji, o którego bezpieczeństwo przyobiecał zatroszczyć się on sam. Obiecał też, że osobiście będzie obecny na soborze, gorąco pragnąc, aby odbył się on z pożytkiem, przynosząc oczekiwane skutki. I dalej papież pisze, oczywiście nie cytuję wszystkiego, wzywamy, zachęcamy i upominamy czcigodnych naszych braci patriarchów, arcybiskupów, biskupów wyjmowanych synów, wybranych opatów oraz prałatów z innych kościołów i klasztorów, a także polecamy im na mocy złożonej przysięgi świętego posłuszeństwa, aby wzięli w nim, czyli w tym soborze, osobisty udział, a także drogich w Chrystusie, królów i szlachetnych mężów, książąt, władców, margrabiów oraz innych, którzy powinni brać udział w tego rodzaju soborze albo którzy mogliby w jakiś sposób służyć pomocą. Z głębokiej miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zapraszamy i skłaniamy, aby dla uspokojenia w Kościele i wśród wszystkich chrześcijan wzięli osobisty udział, a jeśli nie będą mogli tego uczynić, aby przez godnych pełnomocników w odpowiednim czasie stawili się na soborze. W ten sposób tak licznie zebrani wierni, zgodnie z wolą Bożą i przy Jego pomocy, będą mogli owocnie uporządkować sprawy, które sobór winien rozpatrzyć. Nikt zaś nie może naruszyć ani lekkomyślnie podważyć treści naszego zatwierdzenia, ogłoszenia, potwierdzenia, wezwania i dekretu. Gdyby ktoś odważył się wbrew temu wystąpić, niech wie, że sprowadzi na siebie gniew Boga Wszechmogącego, świętych apostołów Piotra i Pawła. Czyli proszę Państwa, mamy tak naprawdę dokument wzywający na sobór. I ten sobór się odbędzie. I będzie dość ciekawy, zwłaszcza dla papieża Jana XXIII, który nieoczekiwanie ten sobór przegra. Do usłyszenia, słyszymy się za miesiąc.